Łączymy się teraz z Polskim Radiem Katowice, gdzie jest Alek Rogoziński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy gdy słyszy pan, że ktoś jest chodzącym ideałem, nabiera na wstępie podejrzeń wobec tej osoby?
Zawsze. Zawsze, dlatego że nie ma chodzących ideałów. Te chodzące ideały też mają wady, tyle że bardzo, bardzo skrzętnie skamuflowane i to jest o wiele groźniejsze. Bo jak wady widać na samym początku, to przynajmniej człowiek wie, z czym i z kim ma do czynienia. A jak te wady gdzieś tak są ukryte i dopiero się trzeba zdrapać te wszystkie warstwy, które są na człowieku, żeby do tych wad się dokopać, to czasami mija tyle czasu, zanim się człowiek dokopie do tych wad, że później się okazuje, że już trudno, trzeba te wady zaakceptować, bo już się za dużo zdrapało po drodze.
Ale to nie tylko wady, bo nawet słyszałem takie ciekawe określenie, że powiedzmy, chodzące ideały mają swoje ciemne piwnice.
O tak, każdy z nas ma trupy w szafie. Każdy. Tylko niektórzy mają je bardziej skamuflowane, a niektórzy mniej. Ale nie ma tak naprawdę osoby, która nie miałaby na swoim sumieniu jakichkolwiek grzeszków. Niektóre są gorsze, niektóre są lżejszego kalibru, ale nie ma osoby, która nie miałaby swoich tajemnic.
Tak, i tutaj mamy taki chodzący ideolog, przy czym na wstępie się okazuje, że wcale taki nie jest. I co, najlepszym lekarstwem na złamane serce jest morderstwo?
Nie, oczywiście, że nie. Nawiązujemy tutaj do książki.
Tak,
do...
Tak.
Wiadomo, że książkę musi promować jakiś chwytliwy slogan. Też nasza percepcja jest nastawiona na najkrótsze i jednocześnie najbardziej oczywiste przekazy. I coraz trudniej jest też zainteresować, więc na walentynki takie hasło, że najlepszym sposobem na złamane serce jest morderstwo, wydawało nam się chwytliwe, ale jak się zacznie wgłębiać w książkę, to wiadomo, że tak nie jest. No nie będę zdradzał, bo to od razu musiałbym spoilerować, co jest w książce. Ale wcale okazuje się, że jednak morderstwo nie jest dobrym sposobem na złamane serce. To po pierwsze, a po drugie okazuje się, że jednak miłość jest w stanie wybaczyć o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Tam główna bohaterka będzie się musiała zmagać z dużą ilością rzeczy, które powinna wybaczyć swojemu mężowi, który wydawał jej się chodzącym ideałem, ale takowy nie jest. I to jest właśnie fajne, że, bo to chyba mogę zespoilerować, bo to już jest nawet na tylnej okładce opisane, że w momencie, kiedy jej się wydaje, że najgorsze co mógł ów mąż zrobić, to ją zdradzić, to okazuje się, że zdrada to mała betka, bo on jeszcze mógł być przy okazji mordercą i to dopiero jest coś, z czym będzie musiała sobie poradzić.
Bo właśnie nieustannie wymyśla pan wiele mylnych tropów, bawi się z nami czytelnikami w kotka i myszkę. Lubi pan wystrychnąć nas na dudka?
To jest zadanie dobrego kryminalisty, to znaczy autora kryminału, bo to też takie określenie. Wymyśliłem, że to musi też być kryminalista, bo nie ma innego dobrego określenia. Tak czy tak, to jest zadanie pisarza i podwaliny pod gatunek, jakim jest kryminał, komedia kryminalna, thriller, wszelkiego rodzaju tam pochodne od kryminału, wymyśliła lata temu Agatha Christie i ona w swoich 88 kryminałach już tak zamknęła odrobinę ten gatunek, bo ona wymyśliła tyle psychologicznych powodów do popełnienia morderstwa, że wytrąciła tak naprawdę broń wszystkim swoim następcom, bo ktokolwiek by czegokolwiek teraz nie pisał, to okazuje się, że i tak to już było u Agaty Christie. Jasne, że to można teraz zrobić w nowoczesnej otoczce. Poszły do przodu wszelkiego rodzaju badania medyczne dotyczące zbrodni. Już w tej chwili można po oddechu rozpoznać, kto był, a kto nie był na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Tego za czasów Agaty Christie nie było, ale jeżeli chodzi o psychologię popełnienia zbrodni, to ona właściwie wymyśliła wszystko, co by się tylko dało wymyślić. Ona też nauczyła całe pokolenie przyszłych pisarzy, że na tym właśnie polega dobry kryminał, że ktoś bawi się z nami w kotka i myszkę. Im więcej jest tych, teraz muszę się zastanowić, czy kotków, czy myszek, kotków. Im więcej jest tych kotków, tym bardziej dobry kryminał i im bardziej nie wiadomo, który z tych kotów jest czarny i ma najostrzejsze pazury, tym ten kryminał jest lepszy. Więc zabrnąłem teraz metaforę po prostu zwierzęcą jakąś. Na tym to polega, żeby czytelnik gdzieś tak w połowie książki pomyślał sobie, wszystko wiem, kto zamordował, po czym doszedł do końca książki i pomyślał, ojej, ale byłem głuptokiem, wcale nie ten zamordował. I na tym polega dobry kryminał. Dlatego my się lubimy bawić w kryminały, bo człowiek uwielbia się bawić. A kryminały to jest właśnie ten gatunek literacki, który tej zabawy dostarcza najwięcej, a przy okazji też i wciąga bardzo w tę zabawę, że człowiek sam zaczyna być i detektywem, i czasami mordercą, i czasami kimś, kto został przez przypadek wrobiony w zbrodnię. Można naprawdę wyobrazić sobie bardzo wiele sytuacji i dać się w to wciągnąć. Na tym polega maestria kryminałów, że prawdziwie ciekawy, interesujący kryminał to taki, od którego nie sposób się oderwać i to taki kryminał, przy którym tak tak myślimy, jeszcze kartka, a później okazuje się, że jest ranek i nie poszliśmy do pracy. Ale skończyliśmy kryminał.
I część z nas pewnie zna tę psychologię popełnienia zbrodni, o której pan mówi za Agatą Christie, być może. Ale zdarza się, że trafia pan na czytelników, być może psychopatycznych morderców, kto wie, którzy już na wstępie twierdzą, że wiedzą, kto zabił?
Tak, oczywiście, że tak. Większość czytelników na samym początku kryminału, już tam po pierwszej zbrodni, im się wydaje, że znakomicie wiedzą, kto jest mordercą i że taki tam banał. Dlatego mówię, ten element zaskoczenia zawsze... Troszkę jest tak, że nie pamiętam, który z autorów kryminałów to powiedział, że rozwiązanie kryminału musi poniekąd zaskoczyć też i samego autora. W momencie, kiedy tworzy tę kulminacyjną scenę, w której okazuje się, kto jest mordercą, to sam musi być tym, co pisze, odrobinę zaskoczony, bo wtedy zaskoczy też i czytelnika. Jeżeli gdzieś tam od początku schematycznie tak się wymyśli tę akcję, do końca będzie się ją pisało bez żadnych emocji, coś na zasadzie tylko dobrego warsztatu, to znaczy, że nie wychodzi tak dobrze, jak powinno. Jednak mimo wszystko najważniejszy w kryminale jest ten kulminacyjny moment, gdzie okazuje się, kto zabił i wtedy wszyscy muszą. Inaczej to znaczy, że to jest zła książka. Wszyscy muszą wydać z siebie takie coś, wow, naprawdę?
O. Przy czym ten morderca powinien pojawić się w trzech pierwszych rozdziałach, prawda? I tutaj nie zdradzamy zbyt wiele.
Powinien, ale od tego właśnie też Agatha Christie wymyśliła i od tego ona odchodziła bardzo często. Bardzo często było tak, myślę, że jak weźmiemy 88 jej książek, to w 60 powiedzmy, że ten schemat jest zachowany, że morderca jest w pierwszych trzech rozdziałach. Natomiast w tych 28, no na tym polegają też konwencje i na tym polegają reguły, że od czasu do czasu się je łamie, żeby nie było za nudno. Nie ma takiej reguły, której nie dałoby się złamać. Myślę, że literatura jest o tyle fantastyczną dziedziną sztuki, nie, w ogóle sztuka, nie tylko literatura, że na tym to właśnie polega, że się łamie konwencje, że się bawi z czytelnikiem, że bazując na jego przyzwyczajeniach pokazuje mu się, że można zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś przeczytał, ja to troszeczkę odniosę do literatury obyczajowej, jeżeli ktoś dostaje książkę, gdzie na początku bohaterka jest zdradzona przez męża i zraniona, postanawia opuścić Warszawę i wynająć albo zbudować sobie mały domek na Mazurach, a tam znajduje jurnego drwala i się w nim zakochuje, no to czytelniczką tej literatury wydaje się, że no fajnie, kolejna fantastyczna opowieść, no ale jednak taka sama. No na przykład jeżeli ten drwal okaże się psychopatycznym mordercą, to już będziemy mieli zupełnie inną książkę i to właśnie będzie ten element zaskoczenia. I ona wyjątkowo się nie zakocha w drwalu, tylko w kimś, kto mieszka w Warszawie i wróci do tej Warszawy. Jak zaczynałem pisać książki z Magdą Witkiewicz, czyli z królową polskiej literatury obyczajowej, bo udało nam się dwie książki razem napisać, najdłużej chyba w ramach przygotowań do tych książek zajęło nam sprzeczanie się, jak te książki mają się zakończyć, ponieważ Magda jest przyzwyczajona do
happy endów.
Mm-hmm. Tak, że te książki muszą się zawsze kończyć tak, żeby wszyscy się popłakali ze szczęścia i radości. A ja mówiłem, nie Magdaleno, ale ta książka musi się skończyć zupełnie inaczej, bo to nie jest twoja, tylko nasza, a ja morduję. I to nie ma takiego jednego dobrego wyjścia. I naprawdę kłóciliśmy się i kłóciliśmy. No ale ja mam zły charakter i lubię zawsze postawić na swoim i postawiłem. Obie nasze książki kończą się w bardzo nieoczywisty sposób i później miałem ogromną satysfakcję, jak w części recenzji czytałem, że wydawało mi się, że wiem, jak się zakończy, ale się nie zakończyło. Czyli można zaskakiwać, zawsze liczy się oryginalność i to, żeby choćby jednym drobnym pomysłem wystąpić jako pierwszy.
To co, to co czytając i słuchając na antenie Polskiego Radia Białystok pana powieści Miłości nic nie wybaczy, szukamy tej oryginalności, bawimy się setnie, a do tego drżymy i emocjonujemy intrygami. Tak?
Taką mam nadzieję. Tam jest jeszcze jeden atut. Ja zawsze mówię, że przy audiobookach ja mam wpływ na lektorów swoich audiobooków. Ten audiobook czyta go Maciek Radel i to jest taka osobowość, że on tej mojej książce dał zupełnie nowe, drugie życie swoją interpretacją. I myślę, że to jest ogromna przyjemność podziwiać kunszt, z jakim on to robi. Każda postać jest inaczej przez niego zagrana głosem. To, co on robi z tym tekstem, bardzo często mam tak, że jak czytam swoją książkę po jakimś czasie, to już mam ochotę wszystko w niej popoprawiać. Ale jak słucham tego tekstu w interpretacji Maćka, to nic bym nie poprawił, nie dlatego, że jestem zadufany w sobie, tylko dlatego, że ja mam wrażenie, że to nie jest mój tekst. I że to jest zupełnie coś, czego ja nie napisałem. On tyle wkłada w to aktorskiej, dobrej roboty, że naprawdę ja mam wrażenie, że to nie jest moja książka.
I my też będziemy słuchać tego głosu i też pańskiej powieści. Bardzo dziękuję za rozmowę, Alek Rogoziński.
Ja też i chciałbym bardzo przy okazji pozdrowić wszystkich czytelników w Białymstoku i dookoła, bo byłem u was na trzech spotkaniach i doskonale wiem, że mam tam grono wiernych czytelniczek. No tam ze dwóch czytelników też się pewnie znajdzie, ale głównie czytelniczek, więc chciałbym je bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. I pamiętajcie, dziewczyny, miłość nic nie wybacza.
Bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję bardzo.